Mili bracia i siostry, zacząłem przystąpienie do wykładu. Chciałbym wam opowiedzieć o małym przypadku tu w Polsce. Stało się wczoraj, a to blisko cud. Otóż jechaliśmy z par tu do Czerkowa, a ja mówię naszemu kierowcy bratu Gromanowi: bracie, ja chcę fotografię dla mojego wnuczka, pokazując jemu, jak to w Polsce ładuje siano. A więc jechaliśmy szosem, a tu w polu jest wóz, tam ładuje siano, prawda? Stanęliśmy, wziąłem fotografię i sprawa skończona. Jedziemy do Czechowa. A tu dzisiaj Darkochowicz jeszcze pyta: bracie, czy to prawda, że brat stanął przy drodze i sfotografował furę siana? Mówię: tak. Ten brat jest na konwencji. A tym bratem był Stanisław Kuc. Waleszyc. A więc drodzy bracia i siostry, to się nie stało nigdy w życiu. Tu w Polsce są cudy. Mówią mi, że w całym kraju jest 30 milionów obywateli. A tu sfotografowałem brata na polu, który jest na konwencji dzisiaj. Chciałbym wam zwrócić uwagę dziś po południu na parę wierszy z księgi Ezechiela, rozdział 40, czytam od 1. 25 roku zaprowadzenia naszego, na początku roku, 10 dnia miesiąca, 14 roku po zburzeniu miasta, tegoż prawie dnia była nade mną ręka Pańska, a przywiódł mnie tam. W widzeniach Bożych przywiódł mnie do ziemi izraelskiej, a postawił mnie na górze bardzo wysokiej, na której było jakoby budowanie miasta na południe. I przywiódł mnie tam, a oto mąż, który był na wejrzeniu jako kształt miedzi, mając sznur lniany w ręce swej i laskiem ku rozmierzaniu, a ten stał w bramie. I mówił do mnie ten mąż: synu człowieczy, patrz oczyma swymi, a uszyma swymi słuchaj i przyłóż serce twoje do wszystkiego, coś okażę. Bo ty na to przywiedziony, aby ci to ukazano, a ty oznajmisz wszystko, co widzisz domu izraelskiemu. Nie będziemy czytać 25, jeszcze wyższe 4 będziemy się zastanawiali. A najwięcej chodzić będzie nam o wiersz 4. Patrz oczyma swymi, a uszyma swymi słuchaj, i przyłóż serce twoje do wszystkiego, co ci okażę. Takie były słowa męża, który miał sznur lniany w ręce swej i laskiem ku rozmierzaniu, do Ezechiela, który wtedy miał to wszystko oznajmić domowi izraelskiemu. Będziemy tu mówili najwięcej o oczach, o uszach, o sercu. Nie o literalnych oczach lub uszach lub sercu, lecz o duchowych oczach, uszach i sercu. Każdy z nas ma przecież historię, jak on pozna prawdę. Czasami ta historia jest bardzo krótka, bezrobata, a czasami ta historia jest długa. Chciałbym bracia oznajmić tylko kilka słów o swojej własnym doświadczeniu, a to jest to. Rok i pół po naszym przyjęciu do Ameryki mała siostra, która mnie przyjeżdżała do Ameryki, umarła. A więc pozostała się siostra licząca lat 6, czyli 6 miesięcy i ja licząc lat 8. A więc po śmierci matki ojciec nas zawiózł do Stryjka na parę miesięcy. A więc wtedy nie miałem tej wiedzy, lecz widziałem, jak to od czasu do czasu ludzie się zbierali w domu Stryjka z książkami. A później w takim czasie śpiewali, mówili, śpiewali, poszli do domu. Było to 9 lat później, kiedy ten sam Stryjek, ta sama Stryjenka nas przeprowadzili do prawdy. I to ci byli bracia epifaniczni. Wtedy tego nie oceniałem. Lecz Panu dzięki za to, że tak uczynił. Bo miałem od samego początku styczność z braćmi epifanicznymi w ten sposób. Lecz Stryjek tak powiedział nam. Tu jest blisko wasz zebranie, gdzie palałem Biblię. Może kilometr drogi Bożej nie. A więc myśmy tam poszli. To było zadanie braci Brzasku w polskim języku. I tam myśmy byli z braćmi się zbierali przez okres 7 lat. Lecz w międzyczasie nasz Stryjek był mądry. On nam dał do czytania w polskim języku ważniejszą prawdę. A więc mieliśmy prawdę paruzji u braci z Brzasku. Mieliśmy także prawdę epifanii w domu. Tak, by rok później, w roku 1939, gdy się poświęciłem Panu, już wiedziałem, że powołanie do kościoła było zamknięte. A więc nigdy się nie uważałem za kapłana. A więc drodzy bracia i siostry, wiele rzeczy się stało od tego czasu. Lecz chciałbym tylko to wam powiedzieć o tym czasie. Powracając do naszego tematu, wielu sługa wiele mówił o duchowym wzroku. Tak się wypowiedział w strażnicy. Niektórzy w świecie śpią, a więc nie mogą widzieć światła, podczas gdy inni są przebudzeni ku światowym celom, ambicjom i planom, lecz są całkowicie ślepi, co się tyczy celów Bożych. A dalej tak mówi. Tak jak nasze naturalne ciała korzystają z dobrego wzroku, tak samo jako nowe stworzenia mamy bystrość wzroku duchowego w proporcji do naszej wierności dla Pana i Jego oświecającego wpływu ducha miłości. My wiemy dobrze, po tych wszystkich latach od czasu, gdy Pan go zabrał, że brat Russell miał odpowiedzialność, miał pracę ku małemu statku, ku braciom kapłanom, ku członkom dni Chrystusowych. Lecz także byśmy się nauczyli od tego czasu, że w zasadzie to, co brat Russell mówił do Kościoła, do świętych pańskich, to samo w zasadzie się odnosi do wszystkich poświęconych od tego czasu. Nie tylko od tego czasu, ale do tego czasu można na zawsze. Izajasz określa stan świata w swojej księdze w rozdziale 59, a wiersza 9 i 10, tak mówi. Czekamy na światłość, a oto ciemność, na jasność, ale w tmie chodzimy. Macamy ściany jako ślepi, a macamy, jakobyśmy oczów nie mieli. Potykamy się w południe jak w nocy. Tak jest stan świata, drodzy bracia i siostry, który jest w ciemności. Światłość prawdy nie świeci tym, co są w błędzie, tym, co są w ciemności. Oni potykają się jak w nocy, chociaż żyją w czasie obecności Pańskiej. Apostoł Paweł nam tłumaczy przyczynę dlatego. Bóg świata tego oślepił zmysły niewierne, aby im nie świeciła światłość Ewangelii. Lecz ta ślepota nie jest ograniczona do bezbożnych. Pan się tak wyraził do Ezechiela w rozdziale 12, a wierszu 2. Synu człowieczy, ty w pośrodku domu odpornego mieszkasz, którzy mają oczy, aby widzieli, a nie widzą, uszy mają, aby słyszeli, lecz nie słyszą. Tu jest mowa o Izraelu. Taki był ich stan w onym czasie. A przez Jeremiasza, rozdział 17, wiersz 23, Pan tak przemawiał. Wszakże nie usłuchali, ani nakłonili ucha swego, owszem, zatwardzili kark swój, nie słuchając, ani przyjmując nauki. Jak widzimy, twarde karki i zatkane uszy idą ręka w rękę. A Jeremiasz, rozdział 35, a wiersz 17, tak pisze. Tak mówi. Mówiłem do nich, a nie słuchali. Wołałem do nich, a nie ozwali mi się. A więc symboliczna ślepota nie była także ograniczona do niewiernych i nie tylko do domu izraelskiego. Istnieje wiele równoległości między wiekiem żydowskim a wiekiem Ewangelii. Oprócz tego, że oba wieki mają 1845 lat. Jedna taka równoległość jest ślepota obu domów izraelskich. Ślepota cielesnego domu i ślepota nominalnego, duchownego domu izraelskiego. Ich błędy i ich postępowanie było przyczyną tej ślepoty. Apostoł Jan jedną taką przyczynę podaje podczas wieku Ewangelii. A ta myśl znajduje w liście Jana, pierwszym liście Jana, w rozdziale 2, a w wierszu 12. Lecz kto nienawidzi brata swego, w ciemności jest i w ciemności chodzi, a nie wie, gdzie idzie, i ciemność zaślepiła oczy jego. Ta symboliczna ciemność ogarnia także tych, co kiedyś byli w światłości, jak to pokazuje proroctwo Zachariasza w rozdziale 11, a w wierszu 17. Biada niepożytecznemu pasterzowi, który opuszcza czorem. Prawe oko jego całe zaćmione będzie. Jest to proroctwo dotyczące się onego złego sługiem, który stał się ślepym, co się tyczy najwyborniejszych praw w moim czasie. W 9 rozdziale Ewangelii Jana mamy podane, jak to Jezus pomazał oczy ślepego od narodzenia, także przejrzał na oczy. A jego sąsiedzi pytali się, co się stało. On im odpowiedział, człowiek, którego zrobił Jezusem, pomazał oczy moje i przejrzałem. To było naprawdę cudem. Wielkim cudem. My, drodzy bracia i siostry, myśmy otrzymali większe błogosławieństwo. Bo nam Pan otworzył oczy naszego wyrozumienia. Byśmy byli w ciemności. Nasze oczy były zamknięte. Lecz Pan w swej miłości, w swym miłosierdziu otworzył nam oczy, wyrwał nas z błędu i przyprowadził do nas do prawdy. Do prawdy Ewangelii. Jak czytamy w Ewangelii Mateusza w rozdziale 13, a w wierszu 16, ale oczy wasze błogosławione, że widzą i uszy wasze, bo słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, iż w tym roku jest bardzo bliska symbioza. Na przykład, gdy kto do nas mówi, czasami czytam jego wargi, czy nie tak? Czy słyszymy to, co on mówi? Czy widzimy to, co on mówi? Faktem jest, że tak słyszymy, jak i widzimy, co on mówi. On używa synergii, gdy mówi do nas, a my używamy synergii, jego słuchamy i czytamy jego wargi. On używa języka, ust, krtani i tak dalej, do mówienia, a my używamy uszy i oczy, my słuchamy i widzimy to, co on mówi. W tym przybytku mamy figurę Mojżesza, który wziął krew barana poświęcenia i pomazał nią koniec prawego ucha synów Aarona. Pomazał palec wielki prawej ręki i palec wielki prawej nogi. A więc te rzeczy są symboliczne na wiek Ewangelii. Pomazanie prawego ucha przedstawia, jak to lud Boży otrzymuje słuch wiary przez poświęcenie. Pomazanie palca wielkiego palca prawej ręki przedstawia myśl, że nasze poświęcenie będzie nas, abyśmy wszystko czynili według wolności swojej, cokolwiek przedsięweźmie ręka nasza do czynienia. Tak samo jak mówi kaznodzieja salomoński. Pomazanie palca wielkiego prawej nogi przedstawia symbolicznie chodzenie w nowości żywota, chodzenie w duchu, chodzenie w świetle, chodzenie w Chrystusie. Jest to mowa o postępowaniu człowieka poświęconego. Wracając do naszego głównego tekstu, do Ezechiela, rozdziału 40, jest tu mowa o mężu, który miał sznur lniany w ręce swej i laskę ku rozróżaniu, który mówił do Ezechiela, aby ten patrzył oczyma, słuchał uszami i przyłożył serce do wszystkiego, co on jemu pokaże. Mąż ze sznurem lnianym przedstawia wiernego i roztropnego sługę pastora Rysla. A Ezechiel przedstawia kościół, który otrzymywał w jego dniu instrukcje od pastora Rysla. Jak często ten symboliczny mąż ze sznurem i z laską zachęca braci, aby używali symboliczne oczy, inteligentnie, są bystrość umysłu, aby mogli rozpoznać rzeczy duchowe. I jak często im ich zachęcał, aby używali symboliczne uszy, aby zrozumieli rzeczy dotyczące się wiary. Znajomość prawdy, sama znajomość prawdy nie wystarcza, lecz potrzebnym jest przyjęcie i przyswojenie prawdy. O tym jest mowa, gdy się mówi przyłożyć do serca te rzeczy. Brat Russell radzi braciom, ażeby tylko spostrzegali te rzeczy, nie tylko rozmyślali się nad nimi, ale przyjęli je do serca i je praktykowali. Za czym ten mąż ze sznurem i laską mógł pokazać lub powiedzieć Ezechielowi cokolwiek, on sam musiał widzieć i sam musiał słyszeć te rzeczy od kogo innego. A tym źródłem informacji był nasz zmartwychwstały Pan Jezus Chrystus, który daje mu wyrozumienie Słowa Bożego za pomocą Ducha Świętego. Człowiek, który miał tak wielki udział w pracy parozji, musiał w konieczności być jasno określony w Piśmie Świętym. Praca jego jest pokazana w różnych figurach i w różnych osobach. Lecz łącznie z tym tekstem chciałbym wam zwrócić uwagę niektóre rzeczy, że wielu sługa był nauczycielem Kościoła pod figurą Eleazara, syna Aarona. Aaron w tym typie przedstawia naszego Pana Jezusa Chrystusa jako najwyższego kapłana, a Eleazar przedstawia brata Rosla jako nauczyciela, jako wykonawcę na okres paruzji. We figurze Ezechiela mąż ze sznurem i laską mówił, ażeby Ezechiel przełożył te rzeczy do serca, co on mu pokaże. Poza figurze brat Rosel radził braciom, aby przełożyli do serca, do uczucia te rzeczy, które się tyczą Pana, prawdy i braci. W czwartej Mojżeszowej, w rozdziale czwartym, a w wierszu 16 mamy rozporządzenie pańskie względem Eleazara. Czytam tak. Staranie zaś Eleazara, syna Aarona kapłana, będzie o oliwie do oświecenia, o kadzeniu wonnym, o ofierze śniednej ustawicznej i o olejku pomazywania, doglądanie przybytku i wszystkiego, co w nim jest, i świątnicy z naczyniami jej. Widzimy w tym typie, że Eleazar miał 7 funkcji, czyli 7 czynności. Brat Rosel jako nauczyciel ludu Bożego i wykonawca miał też 7 czynności. Przede wszystkim Eleazar miał obowiązek starania się o oliwę do świecenia. Oliwa tu przedstawia ducha wyrozumienia, czyli prawdę. Jako nauczyciel, brat Rosel pomagał braciom, aby nabyli prawdę i aby nabyli jej ducha. Jako wykonawca, on czynił zarządzenia, aby to wykonać przez literaturę, przez służbę pielgrzymów, przez konwencje i tak dalej, i tak dalej. Eleazar miał także obowiązek starania się o kadzeniu wonnym. Kadzidło, co się tyczy Jezusa, przedstawia Jego aktualnie doskonałe zdolności, a kadzidło, co się tyczy Kościoła, przedstawia ich przeczytane i przypisane doskonałe zdolności. Jak poza figurami Eleazar, brat Rosel pomógł braciom zrozumieć faktyczny stan rzeczy dotyczący się Kościoła i jego ofiarowania swych najlepszych zdolności Bogu. Również jako nauczyciel pomagał braciom zrozumieć, że ich najlepsze zdolności były przez Boga uznane jako doskonałe przez zasługę naszego Pana. Jako wykonawca on pomógł braciom użyć co najlepsze zdolności w służbie pańskiej. Wiele lat temu w Chicago na konwencji mieliśmy pielgrzyma, który się nazywał Sydney Morton, który był pielgrzymem z Agnibeta Resla. A więc pewnego razu on nam opowiadał, jak brat Russell poprosił go, aby odwiedził parę zborów. On się zgodził. A więc tylko to. On mówi, że bracie Rosel, ja nie jestem dobrym mówcą. Czy coś możesz mi dać, jaką poradę? A brat Rosel mówi tak, nie bać się o tym, otrzymasz po drodze instrukcję. A więc brat Morton jedzie do pierwszego zboru, pyta się braci, czy mają list od brata Rosla. Bracie mówi, nie mamy. Dał raczej wykładu dwa, trzy. Jakoś się poci, jakoś się mówił. Jedzie do drugiego zboru. Pyta się bracia, czy macie dla mnie list od brata Rosla? Bracie mówi, żadnego listu nie mamy dla ciebie. A tu on się już zatworzył. Jak on będzie mówił przed braćmi? On nie jest mówcą. A więc tak się stało. Każdy z Boże braci się pytał, czy otrzymali list od brata Rosla. A w każdym razie brat mówi, że tak, że nie mieli dla niego listu. A więc pojechał do domu i wkrótce potem on spotka brata Rosla na następnej konwencji. A więc się skarżył do brata Rosla, mówi, bracie, jak mógł brat zapomnieć o mnie? Tu wysłałeś się do zboru, mówisz, że będę miał instrukcję, a ja żadnej instrukcji od ciebie nie otrzymałem. A brat Rosel spojrzał na niego. Mówi, drogi bracie, ty źle mnie zrozumiałeś. Ja nie mówiłem tobie, że ja tobie dam instrukcję. Mówiłem tobie, że otrzymasz instrukcję po drodze. Czy Pan nie da tobie żadnych wskazówek, żadnej pomocy w służbie dla braci? A brat Morton nie miał na to odpowiedzi. Wielu niestety sługa, moi drodzy bracia, był dobrym wodzem, był dobrym sługą. On wiedział, że brat Morton miał pewne zdolności i że Pan jego zdolności użyje pomimo jego braku. A więc wysłał go jako pielgrzyma, a Pan mu pomógł w jego służbie dla braci. A brat Morton się nauczył bardzo dobrej lekcji od brata Rosla. Następnie Eleazar miał dozór nad ustawiczną ofiarą śniedną. Ofiara śniedna przedstawia służbę różnych braci. Jako pozafiguralny Eleazar, brat Rosel jako nauczyciel pomagał braciom w różny sposób, jak mają przedstawiać prawdę. Pielgrzymom i posiłkowym pielgrzymom dawał wskazówki, jak mają głosić kto prawdy do publiczności i do braci. Braciom starszym dawał wskazówki, jak mają prowadzić zebrania, a braciom w ogóle dawał wskazówki, jak najlepiej odpowiadać na pytania tym, którzy się interesują prawdą. Jak mają przeżyć prawdę w różnych okolicznościach. A braciom w domu biblijnym dawał wskazówki, jak mogą postępować jeden ku drugim, aby praca pańska była czyniona jak najskuteczniej miłości braterskiej. Jako wykonawca wszystkim tym braciom pomagał i w poszczególnym zajęciu na niwie pańskiej, od największego do najmniejszego. Jego wpływ na braci był legendarnym, a jego wyrozumienie, jego cierpliwość i jego miłość była dla braci zachętą do wierności. Następnie Eleazar miał dozór nad olejkiem pomazania. Olej pomazania przedstawia Ducha Świętego z punktu kwalifikowania braci do służby w Chrystusie. Izajasz, rozdział 11, a więc drugi, tak określa tego Ducha Chrystusowego. I odpoczy na nim Duch łaski, Duch pański, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch umiejętności i bojaźni pańskiej. Tu jest mowa o usposobieniu Bożym. Jako pozafiguralny Eleazar brat Russell, jako nauczyciel, poucza braci o ich przywileju. Tłumaczy im, czym pomazanie jest, o obowiązkach pomazańców Bożych, o ich przywileju znajomości, o ich przywileju służby, rozwoju, cierpienia, przyszłych błogosławieństwa i tak dalej. A on to czynił w tomach, strażnicach, na konwencjach i na zebraniach. W słowach Ezechiela on braciom pomagał, aby symbolicznie widzieli i słyszeli to, co Pan ich uczy. Jako wykonawca pomaga braciom przez wysłanie do nich pielgrzymów, posiłkowych pielgrzymów i tak dalej, ażeby braciom tłumaczyli te korzyści duchowe, a pośrednio przez braci starszych w różnych sporach po całym świecie. Następnie Eleazar miał odpowiedzialność, co się tyczy samego przybytku, gdy stoja na miejscu. To jest odpowiedzialny za świątnicę najświętszą, za świątnicę i za dziedziniec. Jako pozafiguralny Eleazar w roli nauczyciela i wykonawcy miał dozór nad pozafiguralnym dziedzictwem. A dziedziniec przedstawia człowieczeństwo nowego stworzenia i domowników wiary. On miał dozór nad pracą okierniczą ich człowieczeństwa. A jego dozór nad świątnicą przedstawiał stan stworzenia ducha. Jako nauczyciel, jako wykonawca, on uczy braci, co mają czynić jako zamieszkanie Boże. Co się tyczy świątnicy najświętszej, brat Russell miał dozór nad poselstwem, które pochodziło od Boga i Chrystusa, spoza której zasłony. On był wykonawczą ręką Bożą, dając stronnikom wiary pokarm na czas słuszny. Także jego tłumaczenia, jego wyświetlenia prawdy pochodziły spoza której zasłony od Boga. On również uczył braci fakty tyczące się niespytności boskiej natury, boskich obietnic i tak dalej i wykazywał te błędy, które wkradły się od chrześcijaństwa. Następnie Eleazar miał dozór nad wszystkim, co było w przybytku. To jest nad wszystkimi sprzętami i nad wszystką zawartością. On miał dozór nad niedzielnym ołtarzem. Brat Russell uczył braci o ich przywilejach w życiu swego człowieczeństwa, aby bracia jedni drugich pocieszali, zachęcali ich, przestrzegali jedni drugich podczas swojej ofiarności w służbie Bożej. Jako wykonawca on kierował tą pracą, tym pocieszeniem, tą ofiarnością i tak dalej. On miał także dozór nad umywalnią, która przedstawia Nowy i Stary Testament. Woda w umywalni przedstawia prawdę, a szczególnie prawdę, która oczyszcza lud z błędu wiary i z błędu postępowania. Brat Russell uczył braci, co mają wierzyć, to, co nie mają wierzyć, jak mają postępować i jak nie mają postępować. Miał dozór tak samo nad złotym świecznikiem. Te polskie słowa czasami dają kłopot. Nad pracą, której nowe stworzenia oświecają jedni drugi. Miał także dowód nad stołem z pokładnymi chlebami. A to była praca, w której bracia jako nowe stworzenia wzmacniali się wzajemnie słowem prawdy. Miał także dowód nad złotym ołtarzem, nad pracą, której bracia jako nowe stworzenia się nawzajem pocieszali, zachęcali i pomagali pośród cierpień ofiarnych. A jako wykonawca on nad tą pracą miał dozór. Dozór także nad Arką Przymierza. Arka Przymierza Chrystusa, a ubłagania, dwa cherubiny i światło Szekina przedstawiają przymocy boskiego charakteru. Mądrość, sprawiedliwość, miłość i moc. Jako nauczyciel on braciom tłumaczył, co te rzeczy znaczą. Jako wykonawca On był specjalnym przedstawicielem ciała Chrystusowego, poza którą zasłoną, dla tych po tej stronie zasłony. A siódmy jego dozór był nad wszystkimi naczyniami przybytku. Naczynia w Biblii przedstawiają nauki. Kubki przedstawiają doktryny, a misy przedstawiają zwierzęce błędy, nauki, które zbierają błędy. Czasze przedstawiają nauki, które korygują i naprawiają, a kadzielnice lub łyżki na kadzidło przedstawiają nauki etyczne, to jest moralne, zobowiązania względem Boga i względem człowieka. Jako nauczyciel, nasz Begnibat Rosson, tłumaczył braciom te wszystkie nauki, a jako wykonawca pomógł braciom, ażeby je wprowadzić w czyn. Wierny i dostępny sługa tak dobrze się wiązał z zadania jako nauczyciel ludu Bożego i wykonawca woli Bożej, że jego praca została pośrednio ogólnie pochwalona przez Pana, który przez Izajasza rozdział 52, a więc 8 przepowiedział, że stróżowie Syjonu ujrzą oko w oko. To się wypełniło na wiosnę w roku 1916. Gdyby on nie był dobrym nauczycielem, dobrym podpasterzem i gdyby nie był dobrym wykonawcą, ta zgoda nigdy by nie była osiągnięta. Podług zakonu mojżeszowego nikt nie mógł służyć jako kapłan, który miał jakąkolwiek wadę, a między nimi i wadę oczu. Jak czytamy w 3 Mojżeszowej, rozdziale 21, a w wierszu 23. Za zasłony nie wnijdzie i do ołtarza nie przystąpi, to wada w nim jest. To przedstawia myśl, że ci, co nie posiadają dobrego wzroku duchowego, aby symbolicznie widzieć i rozpoznać rzeczy duchowe, nie powinni być wybrani, obrani do służby publicznej. Prawdą jednak jest, że wady tyczące się oczu dotykają się nie tylko wybitnych braci, ale także i drugich. Zastanówmy się na chwilę nad różnymi dolegliwościami uczu. Przede wszystkim bracia, którzy się troszkę znają na lekarskich słowach, może znają, co miopia jest. Miopia jest znana jako krótkowzroczność. To znaczy, że człowiek, który ma tę wadę, widzi tylko to, co ma pod nosem, a nie dalej. Czym jest duchowa miopia? Ja myślę, że to może przedstawiać brak ocenienia obietnic Pana, które są w przyszłości. To znaczy zamienić wielkie przyszłe duchowe korzyści za małe obecne korzyści cielesne, jak Ezaw, sprzedając swoje pierworodztwo za potrawę z strzelbicy. Czy bracia znają takiego człowieka, który ma symboliczną miopię? Widzi tylko tutaj, a w przeszłości nic nie widzi. Nie widzi obietnic tyczących się królestwa. Jest także wada, która się nazywa hyperopia, czyli dalekowzroczność. Człowiek, który ma tę wadę, widzi wszystko o mile, na oczy nie ma, o kilometr, lecz nie widzi tego, co ma pod nosem. W sznośnym znaczeniu symboliczna hyperopia określa tych, którzy żyją za daleko w przeszłości i nie chcą mieć zobowiązania w czasie obecnym. Oni czekają bezczynnie na Królestwo Boże, aby było ustanowione. Za wiele się domagają doskonałości od drugich, gdy sami są poddani słabościom cielesnym. Każdy jest pewny, że zasługa Chrystusowa pokrywa Jego niedoskonałości, lecz często zapomina, że ta sama zasługa także pokrywa niedoskonałość drugich. Następna wada oczu to jest zaćma lub katarakta. W naturalnym oku jest to biochemiczna zmiana w soczewce oka poza źrenicą, a kiedy to soczewka gubi przezroczystość i staje się pomału nieprzezroczysta, czyli ciemna. Mój tatuś miał taką operację w ostatnich kilku latach dwa razy na oba oczy. Liczy lat 83. Operacja się zupełnie udała, a więc teraz ma dosyć dobry wzrok. Dzięki Panu. A więc duchowa zaćma jest spowodowana różnymi sposobami, lecz aktualnie są tylko trzy źródła tej wady. Świat, ciało i szatan. Inne określenie tak może być, że ta zaćma może być spowodowana samolubstwem, błędem, grzechem i światowością. Niektórzy cierpią na zaćmę jednego oka, a niektórzy na oba oczy. Jest także taka wada oczu, która się zwie astygmatyzmem. W naturalnym oku jest też skrzywiony wzrok z powodu tego, że zgięcie rogówki nie jest regularne. A to przedstawia zwykłą wadę wzroku duchowego. Ci, co przekręcają wszystko na swoje kopyto. Oni mają taki, można powiedzieć, chęć, aby poprawiać posługach Bożych. Bo tych, których Bóg mianował, aby dali nam czas, nam prawo na czas słuszny. A ten duchowy astygmatyzm jest objawem zazwyczaj duchowej pychy. Pan dał sługi na czas słuszny, ażeby one dali nam ten pokarm. W dawnych czasach brat Russell, brat Johnson, brat Jolly zawsze mówili do braci: bracie, jeżeli ty to rozumiesz, myślisz, że Pan tyle co dał, co on nie dał, powiedz mi najpierw, a ja tobie powiem, czy to jest od Pana, czy to jest błąd od przeciwnika. Nie rozszerzaj tych rzeczy. Powiedz mi pierw. I tak biedni słudzy chronili braci od błędu. Jest także wada, która się nazywa ambliopia. Po polsku, czysto po polsku ambliopia. A to jest niedowidzenie. Tam, gdzie światło nie może się przedostać do nerwy optycznej bez żadnej dostrzegalnej przyczyny. Człowiek, który ma ambliopię, ma wzrok przyćmiony, ma zachmurzony wzrok. A w przenośnym znaczeniu to przedstawia tych, co jasno nie mogą rozpoznać prawdy od błędu. Nie są pewni, co jest prawdą i nie są pewni, co jest błędem. Nie wiedzą, co mają przyjąć, a co mają odrzucić. A w międzyczasie prawda postępuje naprzód, a tacy ostają się w ciemności. Jest jeszcze jedna wada, tak zwana fotofobią. Po polsku światło wstręt lub obawa przed światłem. Stan, w którym oko jest irytowane przez światło. Stan, w którym oko toleruje tylko tyle światła, a nie więcej. A w przenośnym znaczeniu to przedstawia tych, którzy nie mogą znieść postępującej prawdy. ponieważ ta prawda im za jasno świeci. Zadowoleni są tym, co Pan im dał od wiernego sługi, a nie chcą nic więcej. Oczy ich rozumienia są irytowane jasnością prawdy Epifanii. Symbola biblijny prawe oko przedstawia zrozumienie najwybodniejszych, najważniejszych prawd, a lewe oko zrozumienie mniej ważnych prawd. W naturalnym znaczeniu spostrzeganie lub percepcja głębokości jest zależna od nazdrowiu ogłucz. W tym znaczeniu czasami się zdarza, że niektórzy bracia są nadzwyczaj zdolni, co się tyczy zawikłanych doktryn i typów, lecz trudno im okazać tę braterską grzeczność, tę braterską uprzejmość w codziennym życiu. Są także tacy bracia, którzy są bardzo grzeczni, bardzo uprzejmi, lecz interesują się tylko powierzchownymi rzeczami prawdy. Nie interesują się wcale ważniejszymi, trudniejszymi interesami prawdy, jak o doktrynach, o typach i tak dalej. W znaczeniu przenośnym, jeżeli jedno oko lub drugie nam nie przysługuje z jakiejkolwiek przyczyny, nie mamy właściwej percepcji i głębokości, którą Pan od nas wymaga. Moi drodzy bracia i siostry, już upłynęło 56 lat od czasu, gdy Pan zabrał tego wiernego sługę poza którą zasłonę. Wielu braci miało sposobność oszacować jego nauki i upewnić się, czy one mają poparcie Słowa Bożego, czy nie. Czas nam pokazał, że to, co nauczał Pan przez brata Resla, jest prawdą. Czas nam pokazał, że miał dobry wzrok i dobry słuch duchowy i że dobrze symbolicznie widział to, co Pan mu pokazał i że dobrze słyszał to, co Pan symbolicznie do niego mówił. A więc był dobrze przygotowany pokazać braciom to, co jemu Pan pokazał i powiedzieć im to, co słyszał od Pana. A w dodatku do tego zachęcał braci, aby przyłożyli serce swe do wszystkiego, co im pokaże. On był tym kapłanem bez wady wzroku lub słuchu, którego Pan użył do zbudowania reszty poza figuralnej świątyni. Około 100 lat temu pewien poeta, mówiąc o naturalnym wzroku, tak się wyraził. Piękność jest zupełnie wokół obserwatora. Nie tak. To znaczy, że ten, co chce w czymś widzieć piękność, widzi ją. A ten, co się nie interesuje daną rzeczą, nie widzi jej. To się czasami odnosi do modernistycznego malarstwa. Tylko malarz myśli, że jego dzieło jest piękne, a wszyscy inni to nie. Czasami niewiasta może być piękna w oczach jej męża, lecz jego rodzina nie zawsze zgadza się z tym oszacowaniem. Szkoda. Izajasz powiedział, jak Żydzi będą się zapatrywali na Mesjasza. Oni nie widzieli w nim piękności lub żadnej przyczyny, aby oni go pożądali. Oni go za nic nie mieli. Izajasz, rozdział 53, a wiersze 2 i 3. Oni spodziewali się drugiego Mojżesza, wielkiego Jozuego. Oni spodziewali się może Dawida. W ich oczach on nie posiadał żadnej piękności. Lecz apostoł Paweł gdy przemawia za wszystkich lud Boży, tak mówi. Lecz my widzimy Jezusa ukoronowanego chwałą i czcią, aby z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował. Dla oblubienicy on jest piękny i pożądany. Dla oblubieńca oblubienica jest najpiękniejszą między niewiastami. Nie jesteśmy w stanie tu te duchowe rzeczy zrozumieć, chociaż nie jesteśmy członkami oblubienicy. Ta piękność Chrystusa i Kościoła jest pięknością wewnętrzną, niezależną wcale od żadnych obserwatorów. Błogosławieni jesteśmy, jeżeli ją poznaliśmy oczami wiary, gdy kapłani jeszcze byli między nami. Co się tyczy słuchów, ten przedmiot był badany przez studentów w pewnym amerykańskim uniwersytecie. Zadanie było takie. Jak można się upewnić, jak ludzie słuchają? A więc, jak ludzie właśnie słuchają? Czy zważają na to, o czym jest mowa? Jak to brzmi? Czy kto co mówi? Czy zważają na osobę? Konkluzja była, że ludzie najmniej słuchają, o co chodzi. Ludzie troszkę zważają na to, jak to brzmi, lecz najwięcej zważają na osobę, która mówi. A daję takie przykłady w tym artykule. Pierwszy przykład tyczył się dewaluacji monety za granicą. A ten sam wykład, ten sam odczyt był dany przed dwoma grupami studentów. Przed jedną grupą mówca był przedstawiony jako kierownik firmy importowej, który był za tym, aby dewaluować ten dany pieniądz, tę monetę. A przed drugą grupą mówca przedstawiony był jako profesor spraw ekonomicznych, także no, i ta przed dwoma grupami tę samą informację. Nie było żadnej różnicy pomiędzy informacją w tym wykładzie. Pierwsza grupa studentów nie wierzyła kierownikowi firmy importowej, bo wszyscy myśleli, że on ma jakieś ukryte pobudki na zmianę, że będzie miał z tego zysk. Lecz ten sam człowiek z tym samym odczytem, który był przedstawiony jako profesor, grupa temu wierzyła. Pomyśleli, że on nie ma w tej sprawie osobistego zainteresowania. Informacja była ta sama, lecz reakcja studentów do tych ludzi, do tego całego człowieka była inna. Inny przykład taki był. Mówca dał wykład przed trzema grupami, który zalecał, aby sąd dla mianowanych przestępców był godny. A więc przed pierwszą grupą on był przedstawiony jako sędzia. Dał swój wykład, a przed drugą grupą był przedstawiony jako zwykły obywatel. A przed trzecią grupą był jako dawny, mianowany przestępca. A więc 79% pierwszej grupy zgodziło się ze sędzią, że prawo powinno być łagodniejsze dla młodocianych przestępców. Lecz tylko 29% trzeciej grupy zgodziło się z dawnym, młodym przestępcą. Chociaż ten sam wykład był dany 3 razy przez tego samego człowieka. A więc z tego oni się domyśleli, że ludzie patrzą najwięcej na człowieka, nie na to, co człowiek mówi, a najmniej jak to wszystko brzmi, o czym mówi. Ja myślę, z mojego doświadczenia tu i tam, że jestem skłonny przyjąć tę konkluzję, że ludzie przyjmują za fakt to, co pochodzi od człowieka, do którego mają zaufanie. A nie koniecznie dlatego, że przedstawia im pewną informację. Ludzie za dużo patrzą na człowieka, a nie dość na informację. Słudzy Pańscy wiedzieli o tej skłonności ludzkiej już dawno. Brat Russell często bracia mawiał: rozbierajcie to, co wam mówię, badajcie Słowo Boże sami, aby się upewnić, że te nauki są oparte na Słowie Bożym, a potem przyłóżcie je do serca. Upewnijcie się pierw, a później przyłóżcie te nauki do serca. On wypełnił proroctwo Ezechiela w tym szczególe. On mówił braciom: patrzcie na to wszystko przez moje oczy, a ja będę również za was słuchał. Wcale nie. On był bardzo ostrożny braciom oznajmić, że poselstwo było pańskie, prawda była pańska, Bóg był tego wszystkiego źródłem, a on był tylko niepożytecznym sługą. Inni słudzy pańskie postąpili śladami tego dobrego sługi. Brat Johnson, jako posłanik Epifanii, miał powtórną postawę ku swojej służbie, ku Panu, ku prawdzie i ku braciom. On miał dobrego nauczyciela w postaci brata Rosla. Brat Johnson też wiele razy o tym mówił, a ja byłem tak szczęśliwy, ażeby go słyszeć osobiście. Sprawdzajcie w Piśmie Świętym to, co ja wam mówię, abyście wiedzieli dla siebie, że te rzeczy są prawdą. To są sprawy pańskie, a nie moje. Wszystko, co wam mówię, musi się zgadzać z prawdą paryzyną, bo prawda paryzyna jest gruntem, jest fundamentem prawdy Epifanii. A w tych wszystkich latach po jego zgonie, gdy Pan go zabrał do domu, ja myślę, że się wszyscy z tym zgodzimy. Prawda Epifanii musi być budowana na prawdzie paryzji. Nasz drogi brat Jolly miał dobrych nauczycieli w tym zakresie. On też tam wiele razy mówił: sprawdzajcie to, co wam piszę, to, co wam mówię. To są rzeczy pańskie, a nie moje. Wszystko, co ja wam mówię, musi się zgadzać z prawdą paruzji i te wszystkie rzeczy, które nam Pan dał przed lata Jansona, jako prawdę Epifanii. Prawda postępuje naprzód i będzie jaśniejszą aż do dnia doskonałego. Lecz nie może być przeciwna tym gruntownym naukom obu posłanników. Drodzy bracia i siostry, kończył sobie parę słów. Ja myślę, że Pan nas pobłogosławił, dając nam tak wierny, tak bytny sług, przez których nam dał prawdę i wyrozumienie Słowa Bożego. A więc cóż mamy z tą prawdą uczynić? Nie powinniśmy ją miłować, przyłożyć do serca, wierzyć ją, przebyć ją. A ja myślę, że jeżeli będziemy to czynić, to Pan będzie nas błogosławił. Także będziemy mieli Jego pochwałę. Niech Wam Pan wszystkich błogosławi teraz i zawsze.